No, my się tu próbujemy odnaleźć teraz w rzeczywistości wiedeńskiej, po prostu łzy lecą codziennie i nie chcemy być w mieście, a...
No to zaraz o tym pogadamy.
Witamy.
Dzień dobry, cześć.
Hejka.
Dzień dobry, cześć.
Dzisiaj z nami jest Justyna i Krystian, slowlifersi, którzy na co dzień mieszkają w Austrii, ale nie chcą tam mieszkać, o czym powiedzieli nam i powiedzą nam jeszcze.
Przed chwilą już planują jak z powrotem wyjechać. Przed chwilą, dosłownie kilka dni temu wrócili z Grecji i to nie był pierwszy pobyt w Grecji, tylko już kolejny. Dlatego postanowiliśmy Was zaprosić, no bo to jest taki nieoczywisty kierunek. Wszystkich ciągnie do Włoch, wszystkich ciągnie do Hiszpanii, do Portugalii. Tutaj właśnie Paulina w ostatnim odcinku nam opowiadała o Norwegii, a jednak tę Grecję mało osób wybiera. I tutaj postanowiliśmy Was zaprosić do odcinka właśnie o Grecji, bo patrzę na Wasze filmiki, patrzę na Wasze relacje i po prostu... Nie dowierzam, że to jest u nas w Europie. Cześć kochani, dzień dobry.
Rany, ale jakie powitanie. Dzięki wielkie. W ogóle dziękujemy za zaproszenie i jest nam strasznie, strasznie miło sobie z wami tutaj dzisiaj porozmawiać.
My się również bardzo cieszymy.
No, tak, z tym powrotem teraz do Wiednia śmiejemy się z Krystianem, bo jednak byliśmy ponad 2 miesiące teraz w trasie. Ja tak jeszcze w ramach wstępu powiem, że ja bardzo dużo gadam i jak nie będę Krystiana dopuszczać, to głos to mi po prostu powiedzcie.
Spokojnie, mam na to metodę.
Arek coś o tym wie.
Ale ja po prostu pierwszego dnia wsiadłam do stacji, do metra, musieliśmy zawieźć naszą córeczkę do przedszkola, bo ona tak hybrydowa, jak jesteśmy w trasie, to z nami jeździ, a jak jesteśmy w Wiedniu, to idzie do przedszkola. Jechałam tym metrem i po prostu ilość tych bodźców, które są w mieście, hałasów, ludzi, energii różnych w tym metrze. Ja musiałam założyć, słuchajcie, słuchawki, włączyć sobie jakąś, wiecie, zen muzykę i zamknąć oczy, bo po tych 2 miesiącach po prostu trudno mi było tak na raz wrzucić się w to życie miejskie. Chociaż to do końca nie jest tak, że ja tego miejskiego życia nie lubię, bo ja je też... Lubię, ale było to po prostu tak z dnia na dzień strasznie dużo i tęskni nam się za tym wolniejszym, spokojniejszym na plaży.
Nie dziwię się, w sensie już trochę nie, teraz czeka mnie powrót do Warszawy na chwilę i już właśnie przygotowuję się na te bodźce, o których ty mówisz. To może przytłaczyć.
Zdaniem jest rower. Ja teraz sobie kupiłem rower. Po powrocie z Grecji, za pierwszym razem jak pojechaliśmy, stwierdziłem, że właśnie do tego metra nie chcę wsiadać i kupiłem sobie rower. I teraz jeżdżę codziennie na rowerze, Anabelkę zawożę też na rowerze do przedszkola, także omijam to metro.
Okej, to skoro macie takie powroty po wyjeździe, to przedstawicie nam początki wasze, ponieważ my nie jesteśmy dużym profilem, nasz podcast nie jest duży, wy jesteście znacznie więksi i na pewno was wszyscy kojarzą, ale ci, co nas słuchają, mogą was nie kojarzyć. Dlatego kiedy ten Slow Lifers powstał?
Rany, Slow Lifers, mogę ja zacząć? Już też Krystian chce opowiadać.
Gadaj, Justyna, gadaj.
Gadaj sobie. Dobra, słuchajcie, no to The Slow Lifers. My ogólnie zawsze podróżowaliśmy. Wszyscy nasi znajomi inwestowali w mieszkania w Wiedniu, w... życie tutaj, a my zawsze po prostu, jak udało nam się zaoszczędzić jakieś paręset euro, kupowaliśmy bilety do Azji, pakowaliśmy plecak i lecieliśmy. No i tą Azję zjeździliśmy po prostu całą. Birma, Tajlandia, Wietnam, ja w Chinach mieszkałam przez pół roku, byliśmy na Filipinach, no po prostu naprawdę zjeździliśmy tam ile mogliśmy. No i jak nasza córeczka przyszła na świat w 2018 roku, w 2019 kupiliśmy... Nie, w 20. Kupiliśmy bilety pierwsze, żeby polecieć wszyscy razem do Azji. Ale to był ten wspaniały rok, którego imienia nie można wymawiać. I to był rok, kiedy nam ten wyjazd do Tajlandii po prostu cały przepadł. No i my w tym naszym malutkim mieszkanku, a nie, już wtedy zmieniliśmy mieszkanko, już wtedy mieliśmy spoko mieszkanie, ale myśleliśmy sobie, co zrobimy. Co my teraz mamy 3 tygodnie urlopu, mieliśmy lecieć pierwszy raz z małą do Azji. i zastanawialiśmy się, jak to zamienić na coś innego. A że byliśmy w Portugalii wcześniej, no to mówimy, akurat były bilety chyba za 50 euro do Faro. Stwierdziliśmy, polecimy z podręcznymi i jedziemy tam na 3 tygodnie na wakacje. No i tam mieliśmy taki budynek, zaraz opowiem, dlaczego to wszystko opowiadam. Ale mieliśmy budynek z widokiem na morze i przed nim był parking. No i na tym parkingu widzieliśmy zatrzymujące się wany. No i Krystian, słuchajcie, tak podchodził mnie, mówi, no popatrz, jak fajnie sobie stoją na parkingu, mają widok na morze, a my tu płacimy za to, żeby, wiesz, żeby mieć widok tak dużo, musimy przylecieć, to jest takie tylko na chwilę, a zobacz, to są ludzie, którzy żyją. No i słuchajcie, on mnie zaczął szprycować tymi kanałami na YouTubie. Wtedy jeszcze Max and Lee, Eamon i Beck i po prostu zaczęliśmy to tak binge watch wszystko, że stwierdziliśmy, Jezu, to jest totalnie to. I chciałabym zaznaczyć, że my nigdy wcześniej nie byliśmy na żadnym wyjeździe vanem ani kamperem. I nie polecamy tego, bo generalnie mówimy, że fajnie jest się wybrać i przejechać, zanim się zrobi ten duży krok z kupowaniem i przerabianiem samochodu. My po prostu poczuliśmy tą ideę, tak się zrodziło, The Slow Lifers, a to też trochę było dlatego, że to był też taki czas w naszym życiu, kiedy oboje bardzo dużo pracowaliśmy, mieliśmy, coraz lepiej nam się wiodło, powiedzmy, finansowo i zaczęliśmy żyć w pięknym mieszkaniu, coraz droższe wakacje, to tu na to i tamto sobie mogliśmy pozwolić, a zauważyliśmy, że my się w ogóle nie widujemy. Krystian wychodził z domu o godzinie 8, przychodził do domu o godzinie 20, ja z Anabelką, ona w przedszkolu, wiecie, jest takie małe dziecko do przedszkola, z tej pracy na tym rowerze po prostu jechałam ją odebrać i to takie życie w gonitwie i kiedyś usiedliśmy z Krystianem i mówimy, że tak nie chcemy żyć, że zbudowaliśmy sobie złotą klatkę, no i że w ogóle nas to nie cieszy, słuchajcie. Jedno z drugim się powiązało, to Krystiana szprycowanie mnie tą ideą van life'u, I po prostu to, że nie podobało nam się życie, które sobie zbudowaliśmy i wtedy właśnie w 2020 wywróciliśmy wszystko do góry nogami, oddaliśmy nasze piękne mieszkanie, na które tak dużo pracowaliśmy i po prostu kupiliśmy vana, który się znalazł tak, o, tak jak chcieliśmy.
Wziąłem sobie rok wolnego wtedy i kupiliśmy tego vana i zaczęliśmy go budować. No, myślałem, że to pójdzie szybko, ale...
Każdy tak myślał.
Tak.
3 miesiące miały być.
Można sobie poglądać na naszych filmach, że trwało to 8 miesięcy, dopóki nie wyjechaliśmy. Także przeprowadziliśmy się do Polski na ten czas, do moich rodziców. Tata mi tam udostępnił garaż i po prostu koniec lata, jesień i zima. To był ten czas, kiedy siedziałem na zewnątrz i pamiętam, było minus 14 stopni, a leżałem pod tym samochodem i kląłem i tak sobie myślałem, że musi to być warte naprawdę tego i że musimy wyjechać. Pierwsza nasza noc tak naprawdę w vanie to była już w naszym własnym. Nigdy wcześniej nie byliśmy, tak jak Justyna mówiła, w kamperze i nigdy nie byliśmy w żadnym vanie. Także wcześniej byliśmy...
To trochę tak jak u nas, w sensie nawet nie trochę, to tak jak u nas.
To tak jak u nas, tak. My wtedy po prostu wsadziliśmy materac z zwykłego łóżka do samochodu i spaliśmy na podjeździe i no fajnie, no okej, okay, możemy to rozwinąć dalej. No i tak budowaliśmy też własnego vana, więc też nie mieliśmy wcześniej doświadczenia. Ja miałem doświadczenie namiotowe, nie wiem, Kasia
tak,
też?
Tak, raczej spanie w bagażniku samochodu, ale nie, nigdy nie, nie taki van, wypas. Jak teraz mamy.
I zbudowania tego vana, no to doświadczenie to też było YouTube'owe, że tak powiem. Ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłem. Ja lubię takie manualne rzeczy, no ale zawsze pracowałem w firmach IT i siedziałem przed komputerem jak, no, jak nie lubię do końca. To tak jakoś poszło. Jeden film, drugi film, jest bardzo dużo kanałów na YouTubie, które są bardzo pomocne. Bardzo dużo jest anglojęzycznych, niemieckojęzycznych też jest dużo.
No i po polsku,
no i po polsku oczywiście też.
No dobra, no i co? I wybudowaliście vana, spakowaliście się, nie wiedząc co was tak naprawdę czeka i czy wam się to w ogóle spodoba i wyruszyliście. Jaki był wasz pierwszy plan na to, co robić?
Wtedy na tamte czasy to był w ogóle środek pandemii. W Polsce były wszystkie restauracje pozamykane, wszystko pozamykane. Wszyscy w ogóle bali się, co to będzie. A my stwierdziliśmy, że już dłużej nie możemy czekać, bo Krystiana roczny urlop się kończył. Ja dalej mogłam pracować zdalnie i chcieliśmy z tego wykorzystać. I stwierdziliśmy, że jedziemy na Sardynię. Sardynia w tym momencie była zamknięta, ale do Włoch dało się wjechać. No i słuchajcie, my przestudiowaliśmy, co tam trzeba mieć, jakie dokumenty, jakie testy, co trzeba, gdzie się nie trzeba zarejestrować, 5-dniowa kwarantanna, wiesz, tacy trochę lekko zestresowani. Jeszcze pamiętam, na czarno w Austrii na kempingu nas pan przyjął, bo akurat byliśmy przy granicy w części Austrii, gdzie na dziko nie wolno było stać. To był w ogóle nasz pierwszy wyjazd, więc dla nas to stanie na dziko, to ja po prostu spałam jak na szpilkach.
I kemping był zamknięty, nie było gdzie spać, nie było gdzie się zatrzymać.
Przez pandemię był zamknięty kemping i poszliśmy i pan mówi, no przecież wejdźcie, śpijcie tutaj, no jak, co macie zrobić, nie? No i słuchajcie, jesteśmy na tej granicy z Włochami i ja taka już trzymam tą taką teczkę dokumentów, jeszcze dziecko, testowaliśmy wszystko, a tam nikogo nie było. I ja po prostu patrzę na Krystiana i mówię, jak to jest przedstawiane, jacy jesteśmy straszeni często, były podróże zabronione, a nagle się okazuje, że po prostu można pojechać, nie? I dojechaliśmy na pole kempingowe we Włoszech, które było otwarte. I się pytamy, jak to z tą kwarantanną, a oni mówią, no jak to, tu macie restaurację, idźcie sobie na plażę i tak generalnie nie ruszajcie się za daleko, nie, za ten kemping. No i my po prostu z tej Polski, to był marzec czy początek kwietnia wtedy, my z tej Polski takiej szarej wyjechaliśmy i nagle obudziliśmy się.
Padało i też było tak szaro.
Koło Wenecji, piękna pogoda, słoneczko, cieplutko i my poszliśmy jeść tą pizzę i słuchajcie, po tych 8 miesiącach budowy bana, w trudnych warunkach, bo był czas, że było i po minus 15 stopni, ja się po prostu powyłam na tej plaży przy tej pizzy i nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje i to było jeszcze na kempingu, tak? To było jeszcze na kempingu. No i pierwszym promem, jeszcze pamiętam, chodziliśmy po placu Świętego Marka w Wenecji sami. Dosłownie wow. Byliśmy my, a Anabelka na hulajnodze i może jedna osoba, która tam przechodziła. No i pierwszy prom na Sardynię wzięliśmy i powiem wam, że to był ten taki początek naszego van life'u, bo Sardynia w kwietniu, w maju jest niesamowicie przyjaznym miejscem na to, żeby bardzo łatwym miejscem do tego van life'u. Tam wtedy jeszcze było też troszkę inaczej, że można było wodę wszędzie brać i dosłownie wszędzie na plaży stawać. We Włoszech do chyba 48 godzin generalnie możesz spać w samochodzie i to jest dozwolone przez prawo, także dopóki się z tym swoim kranem kempingowym nie wystawiasz na zewnątrz, to jest w porządku i nikt nie ma z tym problemu. Stoisz często na samej plaży, więc ten kran kempingowy sobie wystawiasz na plaży i to już jest okej, nie? No i widzieliśmy, że dużo osób właśnie pojechało po tej naszej pierwszej podróży na Sardynię, gdzie my naprawdę uważam, że to jest fajny kraj, fajna wyspa tak naprawdę do tego, żeby van life zacząć. Bo to bardzo, super. Bardzo łatwo idzie, dobre jedzenie, dobra pizza, niezbyt, czy powiedziałam niezbyt drogie. Sardynia ogólnie jest droga, ale wiecie, jak się żyje w wannie, jak robisz normalne zakupy, to jest tak jak praktycznie wszędzie, nie?
A pizza, jak to we Włoszech, pizza 6 euro kosztuje.
Tak, a świeca opalanego drewna. Także ta Sardynia była takim naszym początkiem, ale wy chcieliście nas tu, żebyśmy wam o Grecji
powiedzieli. Tak, no właśnie Sardynia Sardynią, ale no bo to jest taki kierunek, że on jest w miarę blisko Polski, w sensie mam na myśli tutaj Włochy, to jest tak naprawdę rzut beretem, wsiadasz i tego samego dnia rano wyjeżdżasz, wieczorem już jesteś. No ale ja was tutaj bardziej chciałam, no zaprosiliśmy was dzisiaj, żeby porozmawiać o tej Grecji, bo no nieczęsto ja widzę na różnych kontach podróżniczych, że ludzie wybierają ten kierunek. To jest to, co powiedziałam na samym początku. Włochy, Hiszpania, Portugalia, Turcja była w zeszłym roku takim miejscem, gdzie wszyscy jeździli. W tym roku jest to Maroko, gdzie wszyscy jeżdżą. A wy poszliście po prostu w zupełnie innym kierunku i wybraliście Grecję. Skąd pomysł na Grecję?
Bo dobre jedzenie, ja już to wiem.
Tak, ale ja mam taką śmieszną anegdotę jeszcze z Sardynii i już daję Krystianowi mówić, bo...
Krystian się zdziwił.
Bo byliśmy kiedyś na takiej plaży Is Arutas na Sardynii i podchodzi do mnie gościu i tak mówi, szyto skąd? Znaczy tak powiedział szybko, szyto skąd? Ja tak wszystkie języki, które znałam w głowie, próbowałam, co on do mnie mówi, czy on do mnie mówi po włosku, czy on do mnie mówi po polsku, czy po chińsku, szy, to jest ja jestem. I po prostu próbowałam wszystkie, co gdzieś go umiejscowić, nie, w mojej głowie. No i on tak patrzy na mnie, ja nie odpowiadam, on, no szy, to skąd? I ja tak patrzę, ale co? On mówi, no rejestracja szy, skąd to jest?
O
I tak ja już myślałem, że na rąbany.
Ja na początku też. Ale słuchajcie, i zaczęliśmy rozmawiać i on nagle nam powiedział, jedźcie na Peloponez. Jak wam się podoba na Sardynii, to jedźcie na Peloponez. Ja tam od 20 lat zimuję, ludzie są przemili, jedzenie jest pyszne, stać można wszędzie. Nam się gdzieś to, słuchajcie, zakodowało. Gdzieś to był taki pierwszy sygnał, że ta Grecja, dużo ludzi tam jeździ. No i gdzieś staliśmy przed wyborem destynacji. Krystian zmieniał pracę w zeszłym roku, w październiku, na miesiąc, na 5 tygodni mogliśmy jechać. I patrzyliśmy, gdzie jest dobra pogoda i zaczęliśmy oglądać, co tam jest vanlife'owo w Grecji do zobaczenia. I słuchajcie, zobaczyliśmy Lefkadę i ja po prostu tak łapałam Krystiana i mówię, czy ty to widzisz? Czy to jest naprawdę w Europie? Bo takie plaże, jak są na tych Wyspach Jońskich, to się jednak kojarzą tak bardziej egzotycznie, nie? A ja jestem plażowy człowiek, ja kocham morze, ja po prostu jak zasypiam do szumu fal, to mi jest dobrze na duszy. I powiem wam, że tak mówimy, no to co, no mam 5 tygodni, to jedziemy, nie? I tylko było tak, jak jedziemy? Przez Albanię i Chorwację, no tam różne są drogi do tej Grecji. I właśnie tak patrzyliśmy, czy ktoś z polskich ekip był i było trochę ludzi w tej Grecji, tak, ale ją zawsze tak tylko zahaczyli, nie?
No, byli. O tak, byli.
Dokładnie.
Jednym kołem.
No i tak sobie pojechaliśmy, słuchajcie. I pamiętam, jak przyjechaliśmy na Lefkadzie, na plażę Katisme, to była taka pierwsza plaża na Lefkadzie, na którą dojechaliśmy i po prostu nie mogliśmy uwierzyć, bo to są wapienne skały, słuchajcie, i one akurat były w bardzo wietrzny dzień, więc na kąpiel w morzu nie za dobrze, ale te fale były po prostu wyższe od nas i ta woda, jak się załamywała o te wapienne kamyczki, ona robiła się taka mleczno-turkusowa. I to jest właśnie znane z tamtego rejonu, ta mleczno-turkusowa woda. I my tak zjeżdżaliśmy z Krystianem i tak, wiesz, mów, i co, naprawdę? Tam będziemy stać? I tam był taki parking, bo generalnie w sezonie, no tam jest dużo restauracji, same parasole. Jakby mi ktoś w sezonie tą plażę pokazał, co zresztą sprawdziliśmy w tym roku w czerwcu, bo tam byliśmy na jedną noc, zupełnie inny obraz, po prostu pełno ludzi, dużo się dzieje, ledwo można zaparkować, a my tam staliśmy z tydzień. I jeszcze słuchajcie, przepiękna pogoda, było 28 stopni, te wschody i zachody słońca, po prostu woda jak zupa w tym momencie.
W jakich miesiącach byliście tam wtedy?
W październiku.
W październiku 28 stopni?
Tak.
No, było bardzo, bardzo ciepło. No.
Bardzo ciepło. I słuchajcie, jeszcze bary miały pootwierane, a tamte bary były basenowe. Więc jak nasza córeczka nie mogła, Anabelka, pływać w morzu, no to my siup, do baru chodziliśmy i po prostu tam sobie coś zamawialiśmy i korzystaliśmy z ich tego basenu. A że byliśmy tam zazwyczaj sami, to po prostu mieliśmy prywatny ten basen i prysznice od razu, wiecie, na miejscu przy basenie, co też jest fajną sprawą, jak się jeździ vanem. No i tak nie mogliśmy uwierzyć, że to po prostu się dzieje, nie? Tak było tak przepięknie, no, dosłownie przepięknie i sporo właśnie kamperów i vanów, bo tam zawsze było 3, 4, 5 osób zaparkowanych przy nas, aczkolwiek tak jeszcze to podsumuję, że ta Grecja ma wszystko. Ma piękne plaże, gdzie są ludzie, ma piękne plaże, gdzie ludzi nie ma, ma pyszne jedzenie, ludzie są przemili, naprawdę to wszystko fajnie tam funkcjonuje.
No dobra, chciałem wam zadać pytanie, jak się przygotować na taki wyjazd do Grecji, ale to chyba odpowiedź jest bardzo prosta, wziąć olejek do opalania i jechać po prostu, no bo co można jeszcze zabrać tak naprawdę? Jak się możecie przygotować, bo byliście już teraz drugi raz, więc już mieliście jakby pewien obraz w swoich głowach tej Grecji i czy zrobiliście coś specjalnego, jakieś specjalne przygotowania, czy nie? Bo jak nie, no to ja bym wolał się skupić na waszych opowiadaniach i jakie dobre to jedzenie tam jest. Sorry, ja dzisiaj będę monotematyczny, bo jestem głodny, a wiem, że Grecja słynie po prostu z tego dobrego
jedzenia. Kochamy jedzenie, także mamy co opowiadać.
Dobra, z tego, co trzeba tak naprawdę zabrać, tak z naszego punktu widzenia, to jest kawa.
Kawa
też, to już kurczę.
O,
to
Paulina
jesteście...
nam też ostatnio powiedziała w odcinku, który nagrywaliśmy, że właśnie kawa, czy to znaczy, że tylko i wyłącznie w Polsce to są dobre polarnie kawy i trzeba się zaopatrzyć na wyjazdy?
Wiecie co? W Polsce naprawdę jest duży wybór, jak jesteśmy na tych wyspach, jak to jest Lefkada czy Kefalonia, to na Lefkadzie nie znaleźliśmy tak naprawdę miejsca, gdzie można kupić dobrą kawę, dobre ziarna, a na Kefalonii znaleźliśmy już taką swoją kawiarnię, gdzie potem jeździliśmy po te ziarna, ale to nie było łatwe. Przeszliśmy przez parę takich, które po prostu taką no popielniczko śmierdziały te kawy potem i tego się nie dało wypić.
Ale ja muszę tutaj też zaznaczyć, że my bardzo lubimy kawę taką speciality, nie? I to jest, po prostu tak celebrujemy sobie te poranki przy tej kawce, przy przelewie i lubimy dobrą kawę wtedy wypić i po prostu się tak rozwydrzyliśmy, że jak kupiliśmy taką sklepową, ziarenkową kawę, no to po prostu nie cieszyło nas to już. No.
Skąd my to rozumiemy?
I to się od was zaczęło, to są wasze influencerskie wpływy.
Nie ma za co.
Nie przepraszamy.
Nie mówi się przez was. Dzięki wam.
Ja bym chciał tylko, żeby ktoś z jakiejś palarni w Polsce słuchał naszego podcastu.
Potem się zaczęło tak, jak tylko wyjechaliście, jak byliście nas odwiedzić, to potem przyszedł młynek, przyszły te wszystkie naczynia do tego
tak.
I zaczęliśmy próbować różnych kaw, no i znaleźliśmy swoją ulubioną tutaj w Wiedniu, no ale się okazało, że dalej zaczęliśmy próbować i dzisiaj na przykład przywieźliśmy dwie nowe kawy, których jeszcze nie piliśmy. Także chodzimy w Wiedniu od kawiarni do kawiarni i próbujemy.
Dzięki wam.
Ale w Grecji się tego nie da zrobić.
Są jakieś palarnie speciality w Grecji? Sprawdzaliście?
Wiecie co? W Atenach czy w większych miastach są i można dostać już ziarenka i wszystko. Po prostu jak się jest w takich tych van life'owych bardziej miejscach typu wyspy, bo my tak naprawdę byliśmy na Wyspach Jońskich i na Pelopones. Byliśmy na Lefkadzie, Kefalonii i na Peloponezie. Na razie Zakynthos zostawiliśmy, dlatego że mówią, że jest bardzo skomercjalizowany, a że my tak lubimy, wiecie, na dzikusa, na pustej plaży, to jednak szukaliśmy takich bardziej ustronnych
no
miejsc.
I też każdy wyjazd kończy się jednak w jednym miejscu, na jednej wyspie, także pierwszy nasz wyjazd w tamtą stronę to była Lefkada, a teraz spędziliśmy 6 tygodni na Kefalonii.
Tak, no, my na powoli, my powoli sobie odkrywamy te miejsca, wiecie, bo nie ma nic wspanialszego, jak tak jesteś, wylądujesz na takiej jednej plaży i nie zostajesz tam, słuchajcie, jeden dzień, tylko możesz zobaczyć, jak ona wygląda, jak pada, jak jest taka pogoda. Na przykład sama taka plaża Katisma na Lefkadzie, jak jest wiatr, to jest tam mleczno-turkusowa woda. Jak nie ma wiatru, to nie ma fal i jest taka niesamowicie przejrzysta, klarowna, ale już w innym kolorze. Wieczorem wygląda inaczej, rano inaczej. Ja lubię te miejsca tak popoznawać, wiecie, jak sobie idziemy rano pobiegać, to też zobaczymy bardzo dużo, co jest naokoło, czego byśmy normalnie nie zobaczyli. A my bardzo lubimy, bo każdy z nas potrzebuje jednak, żebyśmy umieli funkcjonować wspólnie w wanie na tych 7 metrach kwadratowych, 8 we trójkę, to każdy sobie bierze rano godzinę dla siebie, no i właśnie eksplorujemy okolice. No i tak na powoli to robimy.
Chcę zadać pytanie jeszcze, co zabrać do Grecji, ale tutaj mi się nasunęło, czego nie zabierać do Grecji koniecznie.
Okay. To jeszcze raz, klaps. A czego byście nie zabrali do Grecji?
Z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy zabierają rowery właśnie na te wyspy, to każdy wspominał, że nie spodziewali się, że są aż takie góry tam. Także na rowerach naprawdę ciężko jest im wyjechać na góry. Także ludzie, którzy są naprawdę zajawieni i jeżdżą tak dużo, no to sobie wyjeżdżają pomalutku pod tą górę, a reszta prowadzi, a potem odkładają te rowery i po prostu chodzą albo jeżdżą samochodem. Mhm. Bo te przewyższenia to jest...
Są bardzo.
Naprawdę. Ja tak, jak chodziliśmy biegać, to ja po 4 dniu byłem w stanie tak truchcikiem pomalutku wybiec na tą górę.
Okay.
Bo pierwsze 3 dni to po prostu szedłem zamachany taki.
No a Krystian to tak biega, wiecie, no konkretnie.
Okej, czyli nie zabierać kawę, nie zabierać rowerów.
Tak, dużo ludzi po prostu zostawiało te rowery przy samochodach i stwierdzili, że może elektryczne jeszcze tak, ale na zwykłych rowerach to po prostu nie mieli z tego użytku. Na tych miejscach, przynajmniej na których my byliśmy, bo to wszędzie były takie dość duże zjazdy w dół do plaży.
A jak Grecja jest generalnie przygotowana do van life'u? Jak tam jest z punktami serwisowymi, pralniami, kempingami? Jak to wygląda w Grecji?
Na każdej wyspie są kempingi, które są właściwie zawsze, jak byliśmy, jakiś był otwarty. tak jak teraz przyjechaliśmy, chociaż my to tak na tych kempingach dość rzadko, zazwyczaj na przykład szarą wodę to pozwalają spuszczać. No my jesteśmy tak przygotowani, że używamy tylko naturalnych środków i staramy się naprawdę tak, że jak ta szara woda idzie do studzienki, żeby to było w porządku, nie? Ale czy na stację benzynową jak podjedziesz, to nie ma problemu zatankować wody. W ogóle tych źródełek z wodą pitną jest cała masa i ludzie są bardzo otwarci, przyjaźni, zadowoleni. Jedynie w takich, jeden raz chyba, co tak sobie pomyślałam, że kurczę, niekoniecznie to jest z van life'em, to jest teraz już w czerwcu na plaży Katisma przed jedną restauracją postawili znaki, że nie wolno kempingu robić. I to jest tylko przed tą restauracją. Tak sobie pomyślałam, aha, czyli już niekoniecznie chcą, żeby tu kampery stały, aczkolwiek wiecie, 5 metrów w drugą stronę jest normalny parking plażowy i tak naprawdę tam można stawać. Ale tak, nie spotkaliśmy się, żeby na przykład wanowanie czy kamperowanie tam było niechciane. Zazwyczaj ludzie byli bardzo przyjaźnie nastawieni, czy właśnie tak jak mówimy, zatankować sobie wodę na stacji benzynowej, czy spuścić czarną wodę tam na stacji do studzienki. Nie było nigdy żadnego problemu.
A z toaletami?
Wiesz co, my mamy toaletę kompostującą, więc nie mamy tak naprawdę tego problemu i nie za dużo możemy powiedzieć o tym. Z tego, co słyszeliśmy od innych ludzi, którzy podróżują w ten sposób, to mówili, że nie było nigdy żadnego problemu, żeby właśnie w toalecie na stacji benzynowej opróżnić czy coś.
A jeśli chodzi o pranie, no to zjeżdżaliśmy na kempingi i tam za każdym razem, nie wiem, duża pralka to około 15. Ile?
5 euro.
5 euro kosztowało, 15 euro na pranie z suszeniem kosztowała jedna pralka. Także jak tak zjeżdżaliśmy co 2-3 tygodnie, to nas kosztowało takie 3 pralki praktycznie. To 45
euro. Tak, no ale jak była pogoda, no to też robiliśmy Neapol w Grecji i suszyliśmy wszystko, nie? Na sznureczkę.
No i to schnie po prostu szybciej niż w bębnie.
Tak, zdecydowanie. Także to wtedy nie było naprawdę ten van life w Grecji. Ja bym się nawet pokusiła powiedzieć, że poza sezonem, bo my cały czas tu mówimy jednak poza sezonem, prawda? Ten maj, czerwiec, kwiecień, maj, czerwiec i później wrzesień, październik. Ten stricte sezon omijamy. Z dwóch powodów. Z jednych to jest tłumy właśnie ludzi, którzy tam przyjeżdżają, a z drugich no to jednak temperatury, nie? Jest gorąco. Ale ta Grecja jest tak van life'owo bardzo przyjazna i taka łatwa, wiecie? Tak jak na tą Sardynię sobie jechaliśmy i myśleliśmy, że tam jest łatwo, to w Grecji jest jeszcze łatwiej. Okay. I tak jakby się mnie ktoś zapytał, gdzie pojechać na pierwszy wyjazd taki van life'owy, wydaje mi się, żebym powiedziała, śmigaj do Grecji. Ja wiem, że droga jest daleka, ale jednak to jest tam tak fajne i łatwe, możesz wystawić sobie stolik i krzesełka i nikt nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Można stać na dziko, można zatrzymać się wszędzie, i tylko trzeba mieć mocne nerwy na jazdę samochodem, ale to o tym to chyba więcej Krystian może opowiedzieć.
To jeszcze tylko, a Greków dużo podróżuje kamperami?
Wiecie, że mało.
Mało.
Spotkaliśmy chyba jeden samochód na greckich numerach, tak, który zaparkował koło
oni
nas.
Są tacy chętni do... Bo nie mają dużo takich turystów i wiedzą, że to jest gdzieś tam kolejne pole.
Przed sezonem to oni są po prostu jeszcze wyluzowani, tak, dopiero się będą przygotowywać na ten sezon, bo oni jednak żyją z tego, że turyści tam przyjeżdżają, wydają te pieniądze w tych dwóch, trzech miesiącach i przed sezonem to wygląda to tak, że oni są jeszcze wyluzowani, jeszcze sobie tam planują, chodzą, oglądają, uśmiechnięci są i to jest wszystko takie na luzie. Potem jak się zaczyna ten sezon, to już czuć i to też kelner nam taki powiedział, że mają nadzieję, że bardzo dużo turystów przyjedzie, bo inaczej będą mieli problem po prostu na cały rok, bo zarabiają w te 3 miesiące na cały rok praktycznie. No i po sezonie, to jak byliśmy w tamtym roku na przykład po sezonie, to wyglądało tak, że już byli wyluzowani. Także ten cały stres związany z zarabianiem pieniędzy dla nich się skończył. No i byli znowu mega przyjaźni, się cieszyli, że jeszcze tam trochę ludzi przyjeżdża i tak naprawdę sobie z nami siedzieli.
A jak mielibyście wybrać właśnie, który okres przed sezonem czy po sezonie jest ciekawszy?
Ja może z mojego punktu widzenia, na Lefkadzie jest dużo więcej tych turystów i dużo więcej hoteli, które, takich ładnych restauracji i tak dalej. I oni się jednak nastawiają na tych turystów i tam ja się już czułem tak trochę, no chciałem pojechać na Kefalonię, powiedzmy dalej, bo Kefalonia jest dużo spokojniejsza. A po sezonie na Lefkadzie było tak całkiem luźno i to obojętnie było, gdzie byliśmy. Także jeżeli chodzi o mnie, to ja bym pojechał po sezonie.
A ja bym ale chyba... Ja mam jeszcze jeden taki take-out z tego, bo teraz w maju było niesamowicie zielono. Słuchajcie, tam wszystko kwitło, wszystko pachniało. Jeszcze cytryny ostatnie dojrzewały na drzewach i po prostu... No, wodospady miały wodę, góry były zielone. W ogóle Wyspy Jońskie są bardzo zielone, co nas też zaskoczyło, bo jednak z Cyklad ja kojarzyłam tą Grecję jako taką bardzo kamienistą i taką wypaloną. A tam jest bardzo zielono, bardzo dużo uli, więc tą wiosną, jak ktoś by się nastawiał bardziej na taką turystykę, żeby po szlakach pochodzić, to myślę, że ta wiosna może być bardzo ciekawa, ale po sezonie to woda jest ciepła, jest spokojnie i tak jak Krystian mówił, z tym takim nastawieniem ludzi, no i też jest tak samo pięknie, nie? Także obydwie pory nie będą błędem. Myślę, że nikt by nie żałował ani wiosny, ani października, września. Chociaż to zawsze zależy od pogody, tak?
To jak to jest, Krystian, z tą brawurą na wprowadzeniu samochodu? Justyna właśnie zakryła oczy.
Jak większość czasu, kiedy Krystian decydował, że nie, pojedziemy do tej plaży, damy radę. My mamy takie, ile, 7 metrów samochód, nie?
Nasz samochód to jest crafter 7-metrowy i tam są takie bardzo wąziutkie dróżki. Naprawdę trudno się minąć czasami z innymi samochodami, jak jedą z naprzeciwka. I nie ma barierek często i są po prostu takie skarpy w dół. Ale naprawdę tak, że jest klify. I ja patrzę przez lusterka, które sobie ustawiam na koła, żebym widział, żebym kołem za bardzo nie zjechał w bok, bo po prostu by mi się samochód przechylił w tą stronę skarpy. Także są takie miejsca, gdzie naprawdę były trochę nerwy, że tak powiem, od strony Anabelki i Justyny. Także zamykały oczy i przejeżdżaliśmy. Ale zdarzyło się też tak, że pojechaliśmy po deszczu na taką plażę i tam ludzie pisali, że no, że wprawiony kierowca powinien dać radę. O, to był komentarz.
Opinia Star Fortnite, tak?
To był komentarz. No sobie myślę, dobra, jedziemy, nie? No i
Fearless.
No i pojechaliśmy i tam było tak stromo, tam widać czasami znaki, tak jak, nie wiem, jeździliśmy na przykład w Norwegii, to zwracam uwagę na te
procent nachylenia.
I tam było 9-10%, no to już jest dość dużo. A tam widziałem znak nawet koło 20%.
O Jezu.
I tam ludzie się wspinali, prawda, tymi samochodami. My już tam nie wjeżdżaliśmy. No ale był taki podjazd do plaży.
Zobaczyliśmy, przepraszam, że taki stary Volkswagen tam miał zdjęcie na tej plaży. I sobie, no to nie, no jak on dał radę, to my też damy, nie?
Ale on był dużo krótszy. No i pojechaliśmy tam po deszczu. I pierwszy zakręt i się okazało, że mamy za długi samochód i nie dam rady naraz go wziąć, tego zakrętu. No i tak na 2-3 razy po prostu próbowałem, no i przejechałem. Okazało się, że było takich zakrętów 7 albo 8 po drodze i oczywiście nad tą skarpą taką. Justyna zamknęła oczy.
Najgorzej jest, kiedy nie wiesz, czy gorzej jest jechać do przodu, cofać, nie cofniesz. Po prostu najchętniej to byś wysiadł z tego samochodu i go zostawił.
Tak, ale na początku był jeszcze asfalt, a co się potem okazało, że potem się zaczęły kamyczki. Jak ja hamowałem, to ten samochód mi się po prostu suwał po troszkę jeszcze. No i jak zjechaliśmy już na dół, no to ja naprawdę się zastanawiałem, czy nie poczekać tam dzień, dwa, żeby wyschła ta droga, czy damy radę wyjechać na górę. No ale stwierdziliśmy, że ten parking na dole też był taki po skosie. Stwierdziliśmy, że okej, okay, dobra, jedziemy.
Ale żeby też to nie zabrzmiało tak groźnie, to jest jedna z 50 plaży, na które można bez problemu dojechać i jest asfaltowa droga, tak? Także to są też nasze
głupie
osobiste wybory.
Jak się nazywała ta plaża, dla przypomnienia, żeby...
Okay, muszę sprawdzić.
Wiecie co, przepięknie tam było, naprawdę.
Zostawiliście komentarz na Park Fortnite, że nie wprawiony, tylko zawodowy?
No i nie po deszczu, naprawdę nie po deszczu, bo te kamyczki po deszczu to nie za dobrze robiły. No i jak jechaliśmy pod górę, to my mamy napęd na tył. I jak znowu musiałem przejechać przez te zakręty, gdzie na 2-3 razy każdy zakręt brałem, to jak ruszałem, to mi po prostu boksowały koła tam jeszcze. Justyna, to ja myślałem, że tam...
Agia Eleni.
Tam nie jedziemy długimi wanami.
Piękne miejsca, ale... No.
Ale generalnie jeszcze tak co do jazdy w Grecji. Grecy są bardzo wyluzowani, jeśli chodzi o jazdę samochodem. Potrafią zaparkować na środku drogi, włączyć światła awaryjne i wyjść. Także nawet jak ktoś nie czuje się pewnie za kółkiem, to też nie ma problemu, bo tak naprawdę jedziesz i zostawisz samochód na chwilę na środku drogi, poważnie, przed rondem nawet.
Tak.
Nie ma tam takich nerwów na ciebie. Tutaj w Austrii to po prostu wiesz, jak się włączy zielone, a ty już nie jesteś w trakcie jazdy, no to jest słabo, to trąbią na ciebie. A tam to jest taki kompletny luz, wiesz, zaparkujesz gdzieś, gdzie nie wolno, żaden problem. I naprawdę tak, no taka południowy vibe taki, no.
Ale muszę powiedzieć, że to, co powiedziałem, no to był najgorszy zjazd, jaki przeżyliśmy przez te ostatnie 3 lata. Ogólnie trzeba sobie wziąć to pod uwagę, że to się jeździ po górach tam. Są naprawdę wszędzie góry i żeby dojechać do każdej plaży, no to serpentynami się zjeżdża w dół. Ale to zazwyczaj są właśnie takie normalne asfaltowe drogi, gdzie nie ma tego niebezpieczeństwa, że coś się tam stanie, także to jest wszystko w porządku.
Ja wam chciałam powiedzieć taki hidden gem tutaj dla słuchaczy waszego podcastu. W ogóle jakby się gdzieś wybierali, to teraz słuchajcie uważnie. Przepiękną wyspą, która nie jest jeszcze tak odkryta van life'owo, a jest po prostu dla mnie najpiękniejszą wyspą w Grecji, na jakiej byłam, jest Kefalonia. I naprawdę warto tam pojechać i naprawdę to jest to miejsce, gdzie taką dziką Grecję można jeszcze zobaczyć.
O, no to do tego jeszcze wrócimy sekundkę, bo jeszcze mnie zastanawia jedna kwestia, jak się podróżuje pomiędzy wyspami?
To jest tak, zazwyczaj trzeba zabrać prom. Na Lefkadę jest most, także Lefkada to jest taka wyspa, na którą można dojechać mostem, dlatego ona jest też taka popularna. A na Kefalonie już się trzeba przepromować. No i te promy faktycznie są dość kosztowne w Grecji. My za nasz samochód, i to była godzinę płynęliśmy tym promem, za nasz samochód, który ma 7 metrów plus dwoje dorosłych, zapłaciliśmy 100 euro w jedną stronę. Także to jest coś, co trzeba zabudżetować właśnie jadąc na Kefalonie. Ale po prostu to jest warte każdego jednego centa i ta Kefalonia jest taka piękna, łącznie z tym, że, ale to zaraz porozmawiamy o tym, ale naprawdę skradło nasze serca.
Tak, ale to też kosztowało 100 euro, bo nasz samochód jest taki długi. Wszyscy, co jechali te piątkami na przykład, to płacili po 60 euro, bo były krótsze samochody, bo oni tam od metra po prostu liczą.
Tak. I one kursują między tymi wysepkami i taka Kefalonia Zakynthos, Kefalonia Lefkada, po prostu tam to jest bardzo popularne i można i online sobie to zarezerwować i po prostu rano przyjechać na ten prom i kupić, także to tam bardzo dobrze funkcjonuje i są te promy.
Czyli tak naprawdę z dnia na dzień, z godziny na godzinę możesz sobie bukować, płynąć i nie ma z tym problemów.
No my w czwartek wieczorem się zdecydowaliśmy, że to co, płyniemy na tą Kefalonię w piątek? No i popłynęliśmy w piątek.
To skoro już zaczęłaś mówić o miejscach, to opowiedzcie o swoich topach, które warto zwiedzić.
Ostatnio było 11, to ile teraz dajesz?
Nie wiem, 11. Nie no, nie. Myślę, że powiedzcie wszystkie wasze topy, może tak.
Ale topy tylko w Grecji, czy topy
w Grecji? W Grecji.
My dzisiaj zachęcamy ludzi do odwiedzenia Grecji.
Dobra. No to zaczynając od Lefkady. Na Lefkadzie są 3 takie główne plaże, które uważam bardzo... 4. Muszą być 4. 4 takie plaże, plus jeden wodospad, które bardzo warto jest odwiedzić. To jest plaża Katisma, plaża Gialos, na którą trzeba się popatrzeć sobie na Google Maps i nie jechać tak, jak Google Maps pokazuje, bo się nie przeciśnie między domkami w wiosce, tylko trzeba poszukać takiej drogi troszkę bardziej okrężnej i przez to, że właśnie ciężko jest tam dojechać, nie dojeżdża tam wiele osób, a to jest dzika plaża, gdzie jest cudowny parking i jedna mała knajpeczka, gdzie się można kawę napić. Następnie Egremni plaża, to jest plaża, na którą trzeba zejść 400 schodów, żeby zejść na nią na dół. I wyobraźcie sobie, Lefkada jest bardzo klifowa, takie naprawdę te klify są jak w Portugalii.
Okej.
Okay. I ostatnia Porto Caciki, to jest taka po prostu flagship beach z tej Lefkady, to jest ten taki klif, gdzie się stoi na parkingu na górze i tam widać, my tam w ogóle zrobiliśmy taki timelapse nocnego nieba, Pamiętam, nawet razem chyba pisaliśmy, że robiliśmy tam tego timelapsa z wami. Arka pytaliśmy o tipy, jak naświetlać długo i tak dalej. No i tam po prostu to jest taki kosmos poza sezonem. To, że możesz się obudzić do tego widoku, czy oglądać zachód słońca, tam w nocy wszystko gaśnie, nie ma ani jednego światła, to niebo, możecie sobie gwieździste wyobrazić, aż się zapowietrza, po prostu jest fenomenalnie tam. No a na Kefalonii jedziemy dalej
jest
z miejscówkami.
Jest jeszcze lepiej.
Jest jeszcze lepiej i naprawdę my w tym roku aż tak mówimy, czy w ogóle pokazywać to na YouTubie i mówić o tym, bo tam jest tak wspaniale. Ale dobrem się trzeba dzielić i to też pomaga ludziom, jak się tam przyjeżdża, bo się gospodarka tam rozwija. I to tak, jak się przyjeżdża, to miasteczko Fiskardo. To jest takie bajeczne, w ogóle tam się przypływa. To jest takie bajeczne, malownicze, dosłownie kolorowe domki. Ale wiecie, to nie jest taka pomarańczowa i fioletowa elewacja, jak w Polsce czasami się zdarza gdzieniegdzie. Tylko są takie... stylowe, po prostu jakbyś z pocztówki wyciągnął. To jest jeszcze miasteczko, gdzie jest port i przypływają tam łodzie. No klimat jest tam tak fajny, jedzenie jest naprawdę pyszne w tych knajpkach, lody są pyszne. No bardzo fajnie, a jest to malutkie miasteczko. Obejdzie się je na około w przeciągu 10 minut. Zaraz jest plaża, nazywa się Alaties i tam tak naprawdę ciężko jest zaparkować, więc w ogóle taki nasz typ, jeżeli jedziecie, żeby pojechać na tę plażę rano i właśnie rano się tam ustawiać, bo wtedy bez stresu na tych wąskich uliczkach zjedziecie i sobie spokojnie zaparkujecie, a jednak po południu tam się ten ruch robi większy, no i jednak jest czasami stresowo się wymijać, tak to powiem. Na tej plaży Alaties to jest w ogóle taka trochę jak w Apulii, takie wcięcie w skałach, turkusowa woda okryta, także nie ma fal, a Anabelka tam super sobie pływała.
Wiecie, to jest plaża, która ma może, nie wiem, 30 metrów? Może nie nawet.
Nawet nie.
I to jest taka mini plaża, ale jest tak piękna. I tam za każdym razem jak przychodziliśmy, może były dwie inne rodziny, może jedna rodzina, a potem zostawaliśmy sami.
No i nad nią są fenomenalne przystawki. Jest restauracja, Alati się nazywa, i te greckie, po prostu ta grecka sałata z tym chlebkiem karobowym, ta fasolki fava, tacyki, po prostu wszystko. Pita najlepsza chyba, jaką jedliśmy w ogóle w Grecji, tam była. To był taki nasz pierwszy lunch na tej Kefalonii. I po prostu to my tam siedzieliśmy i mi się łzy lały ze szczęścia, bo ja nie mogłam uwierzyć. Ja już mówię, już 3 lata podróżuję wywanem, już nie powinno na mnie to aż takiego wrażenia robić. Już spaliśmy na plażach, jedliśmy dobre jedzenie, a mimo wszystko tam na tej Kefalonii to jest też takie poczucie. Spotkaliśmy Anglików, którzy mówili, że byli tam 20 lat temu. I ja się tak zapytałam, no i co, jaka ta Kefalonia była 20 lat temu? A oni mówią, no właśnie taka.
Nic się nie zmieniło.
I to jest takie, wiecie co, to jest takie właśnie, że te odczucia, które masz, są prawdziwe.
Ale mówimy tutaj o północy Kefalonii.
Tak. Mówimy o północy Kefalonii, to jest bardzo ważne, bo jednak południe jest mocno turystyczne i teraz są też tanie loty na Kefalonię, także warto sobie to rozważyć, bo tam można wynająć samochód i sobie pojeździć po tych miejscach, nawet jeżeli by się nie podróżowało vanem czy kamperem. Przy tej plaży Alati, no można tam spać, ale to nie jest żadne fenomenalne miejsce. 7 minut dalej jest plaża Jeruzalema, która jest pusta i na niej można spać bardzo spokojnie, fajnie, tylko tam nie ma zasięgu. Na plaży, dosłownie na plaży. O, i co warto zabrać? Trapy warto zabrać.
Dokładnie.
Tak, trapy trzeba zabrać, bo często na plaży się wjeżdża i się w tych kamyczkach po prostu sam zakupuje. No i następnie plaża Myrtos, to jest taka najbardziej znana plaża na Kefalonii. Piękna taka plaża, po prostu zjazd też tymi serpentynami, kozice skaczące przez drogę. Na zboczach tych gór nie kwitnie, tylko można sobie nazbierać szałwie, tmianek, oregano, miętę.
Wiecie co, ale już sam tak to nie powiedziała, to jest najpiękniejsza plaża tam, ta plaża Myrtos, taka wielka, ona też tam płakała. I tam spędziliśmy dość dużo czasu i to jest tak, że są wielkie klify dookoła i to jest tak, jakbyście sobie zobaczyli na Zakynthos, tą najsłynniejszą plażę. To jest coś podobnego, tylko bez tego statku i można stać dokładnie na plaży. można sobie wjechać na tą plażę i tam, nie wiem, na noc zostawały 2-3 wany albo kampery i cała plaża była dla nas. Tam rozpalaliśmy ogniska na tej plaży, ludzie przychodzili, przyjeżdżali z dziećmi, za Nabelką malowali kamienie. To było tak bajkowe przeżycie tam, bo tam nikogo nie było po prostu. Najpiękniejsza, największa plaża i tam nikogo nie było.
Co jeszcze chciałam powiedzieć o tej plaży Myrtos, słuchajcie. Tam można pójść na wspaniały spacer do góry, właśnie taki hike zrobić. I na górze jest taka tawerna. I tam prowadzi ją, to jest rodzinna tawerna. I wiecie, jak my tam byliśmy 2 tygodnie, no to ta właścicielka już Anabela i machała codziennie. I jakby tak codziennie sobie szliśmy do góry i na dół, bo tam plac zabaw był. No i kiedyś tak przechodzimy, podlewała rzeczy w ogródku. No i my tam jedliśmy, jedzenie jest naprawdę pyszne, najlepsza musaka, jaką jadłam w życiu. I ta pani podlewała coś w ogródku. No i tak przechodzimy, pytam się jej, co podlewa? Ona mówi, a to są te zielone, co w karcie są, to są te zielone rzeczy. I wiecie co, tak sobie stałam i pomyślałam, że rzadko zdarza się jeszcze, żeby ktoś z własnego ogrodu w swojej tawernie serwował jedzenie. A to właśnie na Kefalonii w tej północnej części się zdarza i jest często. Na przykład podali jogurt grecki z miodem tam tymiankowym z tych wzgórz od tych pszczółek i z cynamonem. Ja się pytam, jak oni ten jogurt przygotowują, że on jest taki puszysty, bo oni to jako deser podają każdemu. I oni mówią, to my nic z nim nie robimy, to jest po prostu tutaj lokalny jogurt owczy, nie? Wow. To są te rzeczy, które na Kefalonii oni jednak bardzo na te lokalne, na to takie, czujesz tam tą bliskość tych ludzi, tym, że oni wspólnie żyją, każdy każdego zna, każdy się przywita, każdy się uśmiechnie i tak się śmialiśmy, naprawdę tak poza sezonem to jest takie bardzo serdeczne, życzliwe, otwarte, a byliśmy na tej plaży Porto Cacyki, tej takiej pięknej na Lefkadzie tuż przed wyjazdem. Po prostu parking pełen, już tam prawie nie mieliśmy gdzie zaparkować, mówimy, o nie, idziemy po schodach i ktoś tam parasolem zdzierżył cię, wiesz, z całej siły, nawet się nie odwrócił i ja mówię, no to już jest ten sezon, tak, zagraniczni turyści przyjeżdżają.
A wiecie, na Kefalonii jest naprawdę odczucie jak na wsi. Są takie małe sklepiki, gdzie babcia tam stuka na tej swojej kasie coś tam i zbiera te pieniądze.
Chlebaku.
Właśnie miała taką szafę, taki chlebak i wyciągała ci świeży chleb z tego chlebaku. No i jak wychodziliśmy stamtąd, na przykład koguty było rano słychać, te kozy wszędzie chodzą, to jest tak niesamowite, bo to jest taki spokój, ludzie są wyluzowani, są starsi, spracowani ludzie jednak, bo tam jednak jest dużo ludzi, którzy uprawiają coś tam.
Albo
rybaków, którzy takimi kutarkami wypływają w to morze łowić ryby.
I tylko te sieci, tak, bo my tak bardzo wcześnie wstajemy, gdzieś 5:30, 6:30 i oni te sieci po prostu czyszczą sobie rano, ale wiecie, to nie jest szybko, szybko, zapieprzamy, bo będzie dzisiaj po prostu trzeba ten, tylko oni powolutku celebrują. No.
Tak, i to jest ciekawe, że byliśmy w takim miasteczku, które było już bardziej turystyczne i te wszystkie kuterki małe, to oni to tam sobie parkowali i one były takie malownicze, ładne, ale to nie były tak, że one tam były zaparkowane, żeby było ładnie albo żeby się przepłynąć tym, tylko to były te kuterki, które ludzie, takie starsi ludzie po prostu wypływają rano, łapią parę rybek, przywożą je z powrotem, no i biorą do domu.
No i jeszcze z takich miejsc na Kefalonii obowiązkowo w Teri plaża. To jest moim zdaniem jedna z najpiękniejszych plaży, jakie ja w ogóle w życiu widziałam, łącząc te wszystkie, które w Azji widzieliśmy w tych bardziej egzotycznych miejscach. Ta plaża w Teri i na nią można w ogóle sobie trekking taki zrobić, ale on około 45 minut trwa i nasza córeczka 5-letnia dała radę. Także naprawdę każdy to ogarnie, ale po prostu to jest taki highlight. Super to było. I ta plaża...
Są dwie drogi. Albo można sobie taksówkę wodną wynająć i dopłynąć tam dla leniwych, czy... tak. Nie, dla ludzi, którzy po prostu nie lubią chodzić w gorącu po chaszczach, bo tak naprawdę, bo tak to wygląda. Bo tam nie ma drzew, tylko są takie krzewy, które są kujące i trzeba na nie uważać. No ale tak jak Justyna mówi, Anabelka dała radę, także... Myślę, że każdy da.
I na tej plaży w ogóle sobie można namiot wziąć i w namiocie spali ludzie też tak. Po prostu przepiękne miejsce. Mm-hmm. Przepiękne miejsce i w ogóle północny zachód jest taki półwysep tam gdzie są naszym zdaniem najpiękniejsze plaże, wszędzie można dojechać. Tam jest też ta Agia Eleni, która krótszym samochodem w słoneczny dzień będzie przepiękna, dłuższym samochodem po deszczu tam nie jedźcie. I na przykład jest, Kefalonia jest bardzo różnorodna, są te piękne plaże, ale są też góry, po których można chodzić, zielone, są wodospady, są piaszczyste plaże, jest w ogóle, słuchajcie, plaża, nazywa się plaża Si, obok niej jest taka pani Ci. Xi. Pisze się X i I. Ja mam zboczenie z chińskiego, że ją nazywam Xi i Anabelka teraz już też. I no, plaża Xi. Ona jest, słuchajcie, zrobiona z gliny. Tam są klify gliniane.
Okay.
I brunatny, taki ceglasty piasek. To jest tak niesamowity efekt przy zachodzie słońca. I dosłownie masz wrażenie, jakbyś wylądował w Szkocji albo na jakimś zupełnie innym miejscu, innej wyspie. A to jest dalej... Nie wiem, w odległości 20 minut jazdy samochodem.
A powiedzcie w takim razie, jakie są wasze sztuczki na wyszukiwanie właśnie takich miejsc? Czy z jakichś aplikacji konkretnych korzystacie, podpytujecie? Jak się przygotowujecie do takiego właśnie nowego miejsca?
To jest tak, Park Fortnite zawsze sobie patrzymy. Ale jednak też Google Maps to jest taki nasz przewodnik, bo tam jesteśmy w stanie mniej więcej obczaić, czy droga jest asfaltowa, jak ta droga wygląda, jaka ona jest szeroka na tych Google Mapsach. Tam często też są zaznaczone parkingi takie po prostu publiczne, które na Park Fortnite nie są zaznaczone. Oczywiście, wiecie, jak się jeździ vanem, to rzadko się jest samemu i ci ludzie, którzy podróżują vanami, też dzielą się bardzo chętnie miejscówkami, poradami. No i powiem wam, że dla mnie dużym źródłem informacji często jest Instagram. I ja tego Instagrama na przykład pofollowowałam sobie różne takie grupy, które postują o Kefalonii, takie te profile typowo tak jak Visit Greece, tam jest Visit Kefalonia czy Vibrant Kefalonia i oni postowali różne piękne plaże, różne miejsca i ja do nich napisałam, słuchajcie, napisałam i poprosiłam ich, żeby oni polecili takie naprawdę piękne, fajne, warte odwiedzenia miejscowe i ci ludzie się zazwyczaj bardzo chętnie dzielą takimi informacjami. Tak jak wam mówię, właśnie oglądaliśmy YouTube też.
To niemieckojęzyczne.
Dwa niemieckojęzyczne kanały, które właśnie postowały filmiki z Kefalonii, to też była dla nas źródło inspiracji. No i tak myślę, że to ostatecznie jest taka mieszanka właśnie. Park Fortnite, Google Maps, propaganda ustna.
Raczej jak jesteśmy na miejscu, to korzystamy z Park Fortnite i z Google Maps. Ale zanim wyjeżdżamy, to spędzamy dużo czasu na YouTubie i na Instagramie. Justyna jest instagramowa bardziej, ja bardziej na YouTubie. No i tak wyszukujemy sobie takie kanały, gdzie ludzie przedstawiają te miejsca. No i tak też to pada w sumie na to miejsce, bo my się tak przygotowujemy, nie wiedząc, gdzie chcemy jechać, tylko mówimy, że chcemy gdzieś pojechać. No i zaczynamy patrzeć, gdzie ludzie coś fajnego zobaczyli. No i jak nas coś zainteresuje, to już zaczynamy szukać w tych rejonach trochę więcej też.
Okej, to ciekawe, że faktycznie ja też jak szukam jakichś miejsc, to ten Instagram jest też dla mnie tym źródłem inspiracji, no nie tylko gdzieś tam wiadomo zdjęciowym, ale właśnie tym źródłem inspiracji miejsc, a rzadko ludzie z tego korzystają. A ja zawsze tam jak ktoś oznaczy jakąś lokalizację, to a cyk, a co tutaj mamy, a gdzie tutaj jest, jak tam można dojechać, jak to daleko.
Tak, i to można sobie zapisywać, w ogóle tworzyć osobne albumy na tym Instagramie. I ja mam na przykład właśnie Grecja i tam mam pozapisywane, czy Albania i mam tam pozapisywane. No też sami będziemy teraz próbować, bo ja wiem, że to jest przydatne, jak ktoś na przykład zrobi jeden post i spisze tych 10 miejsc, które warto zobaczyć. Także my też się tak staramy te miejsca gdzieś tam fajniejsze oznaczać.
A też mówisz Albania i też pamiętam, że jak pisam do was a propos podcastu, czy chcielibyście wziąć udział w odcinku, to i przedstawiłam wam, o czym chcielibyśmy z wami rozmawiać, no to ty jeszcze tak rzuciłaś, Albania, Boże, może jeszcze kilka słów o Albanii. O co chodzi z Albanią?
Słuchajcie, Albania to jest, ja wam mówię, że Albania będzie w trendach turystycznych, nie sądzę, że w przyszłym roku, ale za dwa na pewno. To jest taki okryty, nieoszlifowany klejnot. Dla mnie taki ukryty. Nie wiem, czy ona jest taka popularna. Nie wydaje mi się, że jest taka popularna. Aczkolwiek ta Albania to jest po prostu... Ona ma wszystko. I ja powiem wam, że my przejeżdżaliśmy Surfing? Przez tą Albanię, to ja byłam taka trochę tak dziko, nieznane mi to było, różne, wiecie, takie przesądy, które miałam w głowie gdzieś zaczynały, czy tu jest bezpiecznie, w ogóle co to jest za kraj. I Albania jest muzułmańska w wielu częściach, w większości, i wiadomo, tam jakieś takie przesądy od razu do głowy mnie osobiście przychodziły. No i tak tą Albanię zawsze przecinaliśmy, nie? Na Instagramie trafiłam na kogoś i chyba oni się, to jest z Wiednia para, którzy pojechali właśnie vanem do Albanii. I ja zaczęłam oglądać, co oni tam widzieli. I wiecie, bo często ludzie jadąc do Albanii to tylko wybrzeże, plaże i tak dalej. No wiadomo, plaże są, no takie jak w Grecji, nigdzie nie są piękne, ale są piękne też w Albanii. Te plaże bardziej sobie można wyobrazić, ale ja zaczęłam oglądać te kaniony, te rzeki, te mosty, źródła, te miasta. W ogóle ja nie widziałam takich pięknych miast. To są w ogóle, Gjirokastër chyba się nazywa, to jest jedno z najpiękniejszych miast, jakie ja w ogóle kiedykolwiek widziałam. I potem byliśmy na tych gorących źródłach, Benje chyba się nazywają, w Permet. My tylko 48 godzin byliśmy w Albanii, ja bym chciała uściślić. My to tak jechaliśmy po prostu punktem.
Przystanek na żądanie.
Żeby zobaczyć te miejsca.
I mówimy, że po prostu jedziemy tam na miesiąc, dwa. Ludzie są tak mili, że w Grecji są mili, ale tam to jest jeszcze bardziej. I to fajny przykład, nie? Gdzie to byliśmy? Co ten chłopak przyszedł? W tym miasteczku.
Gjirokastër.
Tak.
Tak, przyszedł. Staliśmy sobie w miasteczku. Normalnie stajemy gdzieś poza miastami, w takich bardziej dzikich miejscach. A tutaj faktycznie w miasteczku, w centrum się postawiliśmy. No i przyszedł chłopak rano i mówi, że o super, też buduje kampera i będzie gotowy niedługo i tak dalej. I tak mówi, że wiecie co? Jak wam się tutaj podoba, to zaznaczcie wszędzie na aplikacjach, gdzie możecie, że tu jest fajnie, że można parkować w mieście, bo ja tutaj się udzielam tak w tej administracji miasta i my chcemy takich ludzi. Super, że tu jesteście, nie? Ja tak pierwszy raz się spotkałem, że ktoś naprawdę się cieszył, że ja w środku miasta u nich spałem. No, tak w banie, nie? Bo jednak to jest, idzie w drugą stronę, że w miastach jednak ludzie nie chcą, żeby spać w banie, tylko żeby brać ten hotel. A tam to byli przeszczęśliwi, przefajni ludzie. No.
Nie wiem, przyniosą ci prezent, co, herbatkę górską tam się taką pije. Jak cię widzą, to zawsze chcą zagadać, coś, uśmiechają się. Nie wiem, byliśmy w restauracji, jakieś tam się zamieszanie zrobiło. Babka pobiegła do sklepu kupić Anabelce banana, żeby ona nie była głodna jak czeka, słuchajcie. I przyszło coś, za czekanie coś dali za darmo, pomimo że te rzeczy w ogóle kosztowały niedużo, tak? Po 4-3 euro za danie płaciliśmy, przepyszne. To była trzy panie w kuchni, wiecie, w czepkach, w takim piecu opalonym drewnem, obsmażali papryki. Takie, to wszystko było takie prawdziwe. Cała ta Albania, ona jest pachnąca, ona ma tyle tekstury takiej, historii, życzliwości tej ludzkiej. Po prostu
to
ja...
oznacza, że następny trip będzie właśnie do Albanii?
No tak myślimy, że chcielibyśmy tam spędzić trochę więcej czasu i nas interesuje tutaj akurat, bo zawsze jedziemy w stronę plaży, a tak. Tutaj chcemy spędzić trochę czasu jednak w górach i w tej naturze takiej i mniej interesuje nas to wybrzeże tak naprawdę w Albanii, a chcemy się skoncentrować na tych górach, źródłach, tak. Wodospadach, na tych miejscach.
My się też wygrzaliśmy w Grecji. My w Grecji się wyplażowaliśmy po prostu przez 6 tygodni, więc tak jakby chciało nam się trochę takiego kulturowego. Ale ja od podróży do Azji aż tak nie nasyciłam tego takiego kulturowego mojego, tej mojej potrzeby poznawania, odkrywania, bo Albania jest dzika, egzotyczna, te drogi często są dziurawe i ciężko jest tam jechać, ale to wszystko i tak, są śmieci też, bardziej niż może w innych miejscach, ale to nie przeszkadza temu wszystkiemu, tam jest tyle, co dostajesz od tego państwa, tak, co cię nasyca podróżniczo, tak to nazwę, że nie przeszkadzają ci te takie, ja to traktuję jako po prostu całość z tym, nie? Ale ta Albania to po prostu nas tak zachwyciła, że ja nie mogę się doczekać, jak my tam pojedziemy dalej po prostu odkrywać.
No i policja nas tam zatrzymywała.
Tak, o w ogóle śmieszną mieliśmy historię.
No naprawdę w Albanii jest mnóstwo policjantów na drodze i ciągle nas zatrzymują.
I stoją na rondzie.
I stoją na rondzie i nas zatrzymują ci na środku ronda. Zatrzymujesz się na środku ronda i on przychodzi do ciebie rozmawiać. No ale...
Raz speedowałeś, za szybko jechałeś.
Tak, tak, jechałem dużo za szybko i tak, tak przyszedł i tak... Please go slow. Tak, go. Tyle. Bo nie za bardzo mówię po angielsku. No. Ale był przemiły. Chciał mi po prostu zwrócić uwagę, że jechał wolno.
Zrozumiałeś.
No, zrozumiałem. Ale super. Nawet policjanci byli przemili do nas za każdym razem. Jak nas zatrzymywali, to było wszystko takie mega miłe i tylko nam dali do zrozumienia, co było nie tak i dalej.
No dobrze, zbliżamy się powoli do końca, a w tym sezonie prowadzimy pewną ankietę, bo jesteśmy bardzo ciekawi też waszych propozycji. Top 3 rzeczy, które trzeba mieć w banie, takie must have.
Według was.
Według was.
Matko, my to mamy taki, wiecie...
Toaletę
kompostującą, uważam, ale czekaj, bo to jest no takie nie. Must have, a takie wygodne co jest mieć, to nie, to toaleta kompostująca to jest takie wygodne, to nie jest taki must have, ale co jest must have w banie? Wiecie co, ja wam powiem tak, bo my myśleliśmy, że tego wszystkiego będziemy tak strasznie potrzebować, że będziemy to wszystko, co spakowaliśmy, że my to będziemy wszystko używać, ja po prostu całą garderobę kapsułową sobie zbudowałam, a ostatecznie tak się chodzi w stroju kąpielowym i tą jedną sukienkę, którą ewentualnie, wiesz, wrzucasz na ten strój kąpielowy. Czy z takich must have? Dobry humor, wyluzowanie, takie wyłączenie oczekiwań. To by były takie rzeczy, które ja bym powiedziała, że musisz mieć must have, jak masz wanie. Otwarcie na spontaniczność, na to, że się plan zmieni i że to wszystko pójdzie inaczej. Niż zaplanowałeś, że będzie dłużej albo krócej, że to, co myślałeś, że będzie po prostu highlightem, okaże się kompletną klapą, ale za rogiem poznasz kogoś, kto ci powie po prostu coś, co się okazało strzałem w dziesiątkę. To jest moim zdaniem must have vanie. A te rzeczy materialne, słuchajcie, no to się kupi wszędzie. To, co potrzebujesz, takich rzeczy często ludzie pakują po prostu do vana, życie, a większość rzeczy, no poza majonezem kieleckim,
dokładnie.
Okej. Okay. Kupisz pewnie, tak? Taki byłby mój take. A ty masz coś takiego, co jest twoim must have w vanie?
Okej, majonez. Dobra.
No i kawa, no.
O!
No,
no kawa i prysznic zewnętrzny, no. Bo jednak ten prysznic zewnętrzny korzystamy. Tak, no. Tak myśleliśmy, na przykład ten prysznic w środku mamy, on zajmuje dużo miejsca i to raczej jakby taki pokoik do ubikacji.
Dobra,
używamy.
W Norwegii używaliśmy.
Ale to w zimie używamy, ale zazwyczaj tak, no to stoi po prostu puste, nie? Także nie wiem, czym budował następnym banie.
Ale móc oblać się prysznicem zewnętrznym, słuchajcie, przy zachodzie słońca taką lodowatą wodą, sami wiecie, jak to jest. Wiecie, to jest po prostu doświadczenie, które trzeba mieć w życiu i czas. No i tak myślę, o jeszcze taki must have.
Macie mocne propozycje już.
No ja myślę, że to są takie najważniejsze z tych. To się trzeba uzbroić. Bo
tak naprawdę to nie jest ważne, bo można pojechać, tak jak moi rodzice teraz się naprawdę zainspirowali, że tak powiem, naszymi podróżami trochę i oni tak naprawdę sobie wkładają materac i się wybierają, nie? Do takiego szarana.
W Bieszczady.
W Bieszczady, bo co im trzeba więcej tak naprawdę? No nic.
No wiesz, ich tak. Must have jest po prostu materac.
Ale ja też mam tak, że teraz z moją przyjaciółką chcemy jechać na Mazury. Tam mamy wynajęty glamping, ale stwierdziłam, chodź pojedziemy sobie dzień wcześniej, ona ma te czwórkę sobie kupiła teraz busa. Mówię, chodź pojedziemy sobie wcześniej, będziemy noc spały w wanie. I ona tak, dobra, to tylko pożyczę od znajomych materac, wrzucimy go na pakę i generalnie, i po co potrzebujesz więcej? No nic nie potrzebujesz więcej.
Jak się podróżuje, to widać ludzi z tyloma rozwiązaniami, bo często ludzi blokuje, a ja nie mam kasy, żeby vana kupić, a ja nie mam kasy, żeby go przerobić, albo czasu nie mam tyle, albo szkoda tyle wydawać, jak tylko na 3 tygodnie w roku pojadę. ludzie mają tak różne rozwiązania, naprawdę, do poloneza nawet widzieliśmy, wsadzają materac i jadą i mają kuchenkę elektryczną i wiecie, jeden kanister z wodą i można to zrobić wszystko no, w taki bardzo...
Przecież Dodo przerobiła tego, jak ona to nazywa, Passerati.
Passerati, tak. I właśnie to jest to, że każdy może to pod siebie zrobić, ale takie mini. No tutaj jak mówisz, materac, może kanister z wodą, woda, żeby jakaś tam była, to by był taki must have. No i no, co?
No, no tak, a u was to po prostu dobre nastawienie, kielecki i kawa, więc szanuję.
Po prostu dwa live'owe tipy pod
tym akcentem bardzo wam dziękujemy. Ja się rozmarzyłam absolutnie słuchając was i mając jeszcze przed oczami te filmy, które wrzucacie z podróży, tę wodę, która po prostu wygląda jakby była wzięta prosto z Photoshopa, bo to jest aż niewiarygodne, że woda może mieć takie kolory. No ja mam gęsią skórkę i
znowu.
I tak, i to i pokazaliście nam i myślę, że pokazujecie tutaj też naszym słuchaczom, jak warta zobaczenia jest Grecja i jak warto do niej pojechać i jej spróbować. Dziękujemy.
Dzięki wielkie.
Wielką chęcią. My wam bardzo dziękujemy za to przemiłe popołudnie.
Powiedzcie jeszcze tylko na koniec, gdzie was można znaleźć? Macie Instagram The Slow Lifers i YouTube'a The Slow Lifers. Czy jeszcze gdzieś możemy was zobaczyć?
No tak samo nazywa się nasza strona, aczkolwiek jednak większość treści publikujemy właśnie na Instagramie i na kanale na YouTubie.
I właśnie te kanały podlinkujemy, więc jeżeli jesteście zainteresowani oglądaniem, obserwowaniem dalej poczynań Justyny i Krystiana, to zapraszamy do linku. I Anabelki oczywiście, to w opisie do tego odcinka zostawimy linki i śmiało zapraszamy do tego, bo widoki są naprawdę zapierające dech. Dziękujemy wam bardzo.
Dzięki wielkie.
Hej.
Heja.